Moi drodzy, jeśli ktoś już trochę medytował, jest na tej ścieżce naszej duchowej, to mam przekonanie, że ma swoje ulubione miejsca do praktyki. Ja mam takie swoje ulubione miejsca. Pierwsze to jest przestrzeń w moim mieszkaniu. Stałe miejsce, przestrzeń w moim mieszkaniu, tu lubię praktykować medytację. Odkąd pamiętam, zawsze bardzo lubiłem miejsca sakralne, czyli kościoły i klasztory. Zresztą od małego chłopca, jeszcze zanim się zająłem medytacją, uwielbiałem klasztory, kościoły, lubiłem siedzieć tam sobie w ciszy. Trzecie miejsce, no to tak jak tutaj, sale medytacyjne, czy w Lubiniu, czy w jakichś innych miejscach. Ale mam też takie czwarte swoje miejsce, w którym lubię medytować, o którym jeszcze nikomu nie mówiłem. Może was to zaskoczy. To są dworce kolejowe. Oczywiście nie myślcie tylko, że ja teraz chodzę specjalnie na te dworce kolejowe, żeby tam medytować. Ponieważ dużo podróżuję koleją, no to też te dworce kolejowe, można powiedzieć, same do mnie przychodzą, no i tam po prostu robię swoją praktykę. Chociaż jest coś w tej sympatii do dworców takiego specyficznego, mianowicie jak byłem małym chłopcem, kilkulatkiem, to mi opowiadano, i ja to za mgłą gdzieś pamiętam, że prosiłem zawsze rodziców, czy te osoby, które się mną opiekowały, żeby mnie prowadziły na dworzec kolejowy w Głogowie, ponieważ uwielbiałem oglądać przyjeżdżające i odjeżdżające pociągi. Jak mnie pytano, kim chcę zostać, to mówiłem kolejarzem. Ale kolejarzem nie zostałem, natomiast ta sympatia do dworców kolejowych została właśnie w takim wymiarze trochę medytacyjnym. Może się to wydawać dziwne, ale ja lubię te miejsca dlatego, że one są taką esencją chaosu, esencją ruchu. Pociągi przyjeżdżają, pociągi odjeżdżają, jedni ludzie przychodzą, inni wychodzą, jeszcze inni stoją, ktoś tam przez megafon coś mówi, tu policja, tu jakaś straż ochrony kolei, tam jakieś zapachy, bo tu frytki, a tam jeszcze coś innego. Lubię to miejsce dlatego, że fajnie jest pomedytować w takich spokojnych miejscach, ale dobrze jest też pomedytować w takich miejscach, gdzie jest więcej chaosu, gdzie jest po prostu więcej takiego intensywnego ruchu, można powiedzieć życia, ale przecież to też jest życie, miejsca spokojne. Mam przy tym też miejsce, które lubię, to jest dworzec kolejowy Poznań-Dębiec. Są tutaj ludzie z Poznania, więc być może znają to miejsce. Poznań-Dębiec to jest mała stacyjka, mała poczekalnia połączona z kasą biletową. Setki razy tam byłem, setki razy przyjeżdżając tutaj do Lubinia, no bo przyjeżdżałem najpierw do kościoła, z kościoła bracia mnie odbierali, no i tutaj w Lubinie różne rzeczy się działy, nie tylko związane z medytacją. Lubię zwłaszcza to miejsce w takim momencie, kiedy wchodzę do tej poczekalni, tam nikogo nie ma, jest pusto. Po pewnym czasie przychodzą ludzie. Jeden mówi dzień dobry, inny nic nie mówi. Ludzie siadają, ktoś tam wyciąga gazetę, ktoś tam z czasem smartfon. Ktoś tam oczywiście kupuje bilet, czasami są to zabawne historie, jak w tym dowcipie, nie wiem czy znacie, jak młody człowiek podchodzi do kasy biletowej i mówi, proszę bilet. No a pani się pyta, ale dokąd? No jak zawsze. No ale co jak zawsze, ale dokąd pan jedzie? Ale pani ciekawska, do narzeczonej. Więc różnego rodzaju zabawne historie się też wydarzają. Potem przychodzi dźwięk, głos zapowiedzi, że pociąg właśnie przyjeżdża. Ludzie wychodzą i ja wtedy lubię też wytrwać tam. Aż jest znowu pusto. Jakby domknąć tę sytuację. Jakby wrócić do tego pierwotnego punktu i potem wyjść. To puste, ten pierwotny punkt jest dla mnie tutaj symbolem czegoś bardzo ważnego. Symbolem czy obrazem właśnie praktyki obecności, bycia z Bogiem, bycia z niestworzonym. I też takiego namacalnego doświadczenia, że ludzie przychodzą, coś się dzieje, jest ruch, są dźwięki. Ja się z tym nie kleję, ja się z tym nie wiążę. Pozwalam temu być, pozwalam temu odejść. I przez to wszystko, co się dzieje, można dostrzec w wymiarze takim namacalnym to doświadczenie, które tutaj praktykujemy i możemy przenieść w takie właśnie ruchliwe bardziej przestrzenie. Cóż się może dziać wielkiego na małej stacji kolejowej? No nic wystrzałowego, prawda? A jednak coś jest. A jednak ktoś jest. I ta świadomość tego kogoś i pielęgnowanie tej świadomości, no to jest przecież esencja naszej praktyki, esencja naszego życia. Że jest coś zmiennego, a jednocześnie jest ten, który jest niezmienny, z którym możemy chwila po chwili być, chwila po chwili pielęgnować te relacje z niezmiennym. I ta relacja i to doświadczenie jest bardzo jasne, bardzo czyste, bardzo przejrzyste. Niezależnie od tego, co się w naszym życiu będzie działo, możemy w tym doświadczeniu być. I wiecie co? Piękne jest też to, że my z tym doświadczeniem, z tym niezmiennym, z Bogiem, z niestworzonym, będziemy także wtedy, kiedy oddamy nasze ostatnie tchnienie. Ale to jest też kwestia praktyki, tego, że my się tego uczymy. My to pielęgnujemy i no, zależy nam na tym. Z tego pięknego doświadczenia medytacji, czy ona się dzieje tutaj na sali medytacyjnej, czy na dworcach kolejowych, czy gdziekolwiek w innych miejscach, w parkach i w galeriach handlowych, gdziekolwiek lubicie praktykować medytację, ponieważ jest to piękna praktyka i uniwersalna, no można wyprowadzać nieskończoną liczbę różnych znaczeń i aspektów. Ja chciałem w tej konferencji jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, mój ulubiony i taki niewyczerpalny, to jest wolność. To jest wolność wewnętrzna. Nie znalazłem w życiu żadnej praktyki, żadnego ćwiczenia. Dzisiaj rozmawialiśmy z Malwiną o tym, jakie inne nazwy czy wyrażenia, jakimi nazwami możemy określać naszą praktykę medytacyjną. I to będzie też ćwiczenie tutaj, które by w tak intensywny sposób kierunkowało do wnętrza i także w tym aspekcie wolności wewnętrznej. Żeby dostrzec, i tu odwołam się do świętego ojca Charbela i do jego krótkiego takiego tekstu, że dzięki tej praktyce my możemy otwierać kajdany, rozwiązywać łańcuchy. Posłuchajcie, jak on mówi o potrzebie otwierania kajdan i rozwiązywania łańcuchów. Ludzie przyzwyczajają się do tych więzów, które stają się częścią ich życia. Stąd tak trudno jest im wyzwolić się z nich. Skupiają się na łańcuchach, które błyszczą, więc nie są w stanie zobaczyć oblicza Pana, a brzęk łańcuchów ogłusza ich tak, że nie słyszą już Bożego głosu. Przechwalają się połyskiem kuli u nogi, przez którą kuśtykają, rozkoszują się dźwiękami łańcuchów, które są zakuci. Kajdany pozostają kajdanami. Choćby błyszczały najpiękniej na świecie, a łańcuchy pozostają pętami niewoli, nawet jeśli zrobione są ze złota. Zamiast polerować swoje kajdany, otwórz je. Zamiast komponować muzykę z brzęku łańcuchów, rozwiąż je i wyzwól się z nich. Przywołałem świętego ojca Charbela także dlatego, że są tutaj na tej sali osoby, które niedawno były właśnie w Libanie, przy grobie świętego ojca Charbela, i to tak trochę z dedykacją dla nich, ale także oczywiście dla nas. Ten tekst mi się bardzo podoba, on pięknie oddaje też naszą praktykę i to, co w tej praktyce robimy. To bardzo trudna i wymagająca rzecz. Pielęgnować tę wolność wewnętrzną, rozwiązywać łańcuchy i kajdany. Jest ich ogromna liczba, no są różnorodne. Tak wiele, jak mamy różnych afektów i przywiązań do ludzi, do rzeczy, do stanów, do osiągnięć i porażek, no, tak wiele jest tych łańcuchów wewnętrznych. I to jest wielkie wezwanie, wielkie zaproszenie, by te łańcuchy właśnie odwiązywać, czy kajdany otwierać. Oczywiście, że to się potwierdza ostatecznie w konkretnych decyzjach naszych życiowych. Czasem nam z tym idzie lepiej, czasem nam z tym idzie gorzej, ale to jest ostatecznie nieważne. Najważniejsze jest to, że w tej praktyce pielęgnujemy naszą jedność z Bogiem, że pamiętamy o nim, że mamy świadomość tej obecności i świadomość tego, że mamy swoją przestrzeń w naszym sercu, w naszym umyśle. I że z tego punktu wolności wewnętrznej możemy żyć. Jesteśmy słabi, nie domagamy, wiele rzeczy nam nie wychodzi, Zgadza się. Ale chciałbym się powiedzieć, no i co z tego w tej perspektywie? No i co z tego? Gdybyśmy zgubili ten skarb tej jedności, to byłby dopiero problem. A jednak jest tak, że dzięki pielęgnowaniu tej jedności z Bogiem, pielęgnowaniu jedności z niestworzonym, z niezmiennym, z Bogiem po prostu, to ta jedność i ta praktyka ma wartości lecznicze. To jest powolna droga, ale ma wartości lecznicze. Kajdany wewnętrzne, pęta wewnętrzne mogą się powoli rozpadać w nas. I ktoś, kto praktykuje medytację dłużej, wie o tym. Bo na bardzo subtelnych poziomach się dzieje, ale tak jest. Możemy się też posłużyć jeszcze jedną metaforą. Nieważne, że jesteśmy w szpitalu polowym. Trochę odwołuję się tutaj do Franciszka. A może dobrze, że jesteśmy w szpitalu polowym. Jeden jest poraniony, drugi jest kulawy, trzeci ślepy, czwarty ma tam obwiązaną głowę bandażem. I tak sobie idziemy wszyscy przez to życie poranieni, bo nie sądzę, żeby tu był ktoś, kto nie miał sobie nigdy problemu z jakąkolwiek raną, z trudnością, z kłopotem. Ale znów idziemy dlatego i możemy być leczeni dlatego, że pielęgnujemy tę jedność z Bogiem. Wiecie, kiedyś nad tym reflektowałem, doszedłem do wniosku, że i teraz powiem bardzo może dla niektórych szokującą rzecz, że gdyby Boga nie było, to trzeba by go było wymyślać, żeby myśleć. Gdyby Boga nie było, to trzeba go by było wymyślić. Dlatego, że my jesteśmy wszyscy zanurzeni w nietrwałości, to na bardzo poważnych poziomach. I mimo, że trochę jesteśmy jak tacy rozbitkowie, no próbujemy się chwytać różnych rzeczy, chwytać się ludzi, chwytać rzeczy. I nawet jeżeli dostrzegamy to, że no, ludzie zawodzą, odchodzą, są nietrwali, rzeczy są niedoskonałe. Zresztą nie jesteśmy jako ludzie też powołani do tego, żeby w ogóle pielęgnować relacje z rzeczami. To jest taki nasz dość poważny błąd. Nie jesteśmy powołani do relacji z rzeczami, tylko do relacji z Bogiem i ludźmi. Tak? A rzeczy są nam tylko i wyłącznie w tym wypadku pomocne. Więc jako ci rozbitkowie próbujemy się tego wszystkiego chwytać, ale to nam ostatecznie wypada z rąk. My nie możemy się tego chwycić. Albo by posłużyć się inną metaforą, piasek się wysypuje z naszych dłoni. Nie możemy się tego tak naprawdę uchwycić. Sami jesteśmy nietrwali. Ale wiecie co? To jeszcze nie jest największy problem. Myślę, że jesteście tutaj przecież z różnych kontekstów życiowych i kto wie, czy wśród was nie ma takich ludzi, którzy doświadczyli na przykład poważnej niesprawiedliwości, poważnego zranienia, jakiejś krzywdy i to w takim wymiarze, że nie mieliście się do kogo odwołać. Po prostu. Taka była sytuacja. Byłoby jakimś potwornym absurdem i jakimś takim, we mnie to w każdym razie budzi niezgodę na taką rzeczywistość, w której by Boga nie było i w której my nie moglibyśmy się chwycić czegoś absolutnego. Bo Bóg to, co absolutnie jest gwarantem naszej ostatecznej wolności, naszej godności, naszej tożsamości. I w tym sensie dla mnie bardzo mocno wybrzmiewa takie zdanie Tomasza Mertona, że Bóg to moje drugie i prawdziwe ja. Gdyby nie było tej relacji z absolutem, z tym, który jest gwarantem naszego ostatecznego usprawiedliwienia, przyjęcia, naszej godności, wbrew temu, że ktoś nas skrzywdził, że doświadczamy niesprawiedliwości, że nie możemy się nawet tej sprawiedliwości domagać, że tylko możemy być tak naprawdę w sumieniu, w duchu i w prawdzie wobec Boga, wobec tego świadka, o którym też mówił Grzegorz Wielki, który pisał o życiu świętego Benedykta. Święty Benedykt zamieszkał w obliczu tego najwyższego świadka. Ale z tym szacunkiem dla wolności wewnętrznej naszej wiąże się też bardzo ważny aspekt, który chyba tutaj na tej sali nie był jeszcze poruszany. Mianowicie zaproszenie i właściwie to doświadczenie się samo nam potrafi narzucać do tego, żeby podmiotowo traktować ludzi, podmiotowo traktować naszych bliźnich. Oczywiście najpierw podmiotowo też traktować samych siebie, ale Z tym jest może mniejszy problem, chociaż to jest też niezwykle ważne. Częściej bardziej się to narzuca, ten brak tego podmiotowego traktowania ludzi w relacjach, no to jest zdecydowanie rzecz trudniejsza. Gdybyśmy się odwołali do tego doświadczenia dworcowego z tą poczekalnią. Oto jesteśmy na tym dworcu, przyglądamy się ludziom i teraz na przykład podchodzimy do pana, który czyta gazetę i mówimy mu: proszę pana, dlaczego pan tutaj czyta gazetę? Jakieś życie na gorąco, czy jakieś tam gwiazdy na niebie? Proszę sobie kupić książkę na podróż. No, spojrzałby na nas chyba, no panie, co pan się tutaj czepiasz? Albo podchodzimy do kogoś innego: a pani to dokąd? Do kościana? To do kościana, pani kochana, przecież ten pociąg do Wrocławia jedzie. Bo do Wrocławia tam coś się dzieje, a co tam w kościanie? A pani jak się tutaj ubrała? W szpileczkach? Na podróż to się ubieramy tutaj bardziej sportowo, a nie jakieś takie Miss Polonia, prawda? Czy jeszcze komuś tam bagaż przewraca? Czy pan nie wie, jak się pakuje bagaż? Ciężkie rzeczy na dole, lekkie u góry, wtedy bagaż jest stabilny. No masakra. Masakra. No nigdy żal nie chciałbym mieć kontaktu z takim człowiekiem. My się możemy z tego tam, powiedzmy, delikatnie uśmiechać, bo to jest oczywiście wyskrajnione specjalnie przeze mnie. Jakbyśmy to chcieli robić, no, innych ludzi, urabiać na swój obraz i swoje podobieństwo. Chociaż w gruncie rzeczy powinniśmy im pomagać, żeby wzrastali na obraz i podobieństwo Boże. No niemniej jednak, gdybyśmy to wszystko zaczęli wystutelniać i przyglądać się, jak to w naszym życiu wygląda, jak wobec innych funkcjonujemy i jak im dajemy różnego rodzaju nieproszone rady. A wiecie, że nieproszone rady to w sumie najgorsze rady. Albo jak nam inni dają takie nieproszone rady i w gruncie rzeczy nie szanują naszej wolności, nie szanują naszych granic, no to możemy zobaczyć, że no tak, to też nas dotyka. To też nas dotyka. A w gruncie rzeczy powinniśmy respektować starą, dobrą zasadę: żyj i daj żyć innym. Bardzo stara, wolnościowa zasada, tym bardziej, jeżeli ktoś nie ogranicza naszej wolności i nie robi nam krzywdy. No ale musimy umieć w tym wzrastać. W tym doświadczeniu wolności, żebyśmy z tym doświadczeniem wolności i podmiotowego traktowania innych ludzi też potrafili iść w życie. Powiedziałem, że to relacje i to interakcje są najbardziej wymagające w tym, żeby z respektem, z szacunkiem traktować drugiego człowieka, właśnie w takim wymiarze podmiotowym. I to wszystko oczywiście zależy od stopnia relacji, jakie to są sytuacje. No, trudno na przykład w takim pełnym wymiarze to urzeczywistnić w przypadku wychowania dzieci. No, jasne, że to nie tak, chociaż i tak w tym procesie wychowania prowadzi się młodego człowieka do punktu, w którym mówisz: już to już jest twoje życie, to już idziesz, to jest twoja wolność, ty robisz z tym to, co chcesz. Jest pewien, słuchajcie, może szokujący dla was apoftegmat. Jeżeli ktoś czytał apoftegmaty, to może to zarejestrował, może nie. Ja jak czytałem apoftegmaty dawno, dawno temu, to pierwszy raz to na takie rzeczy nie zwracałem uwagi. Czytałem, ale jakoś nie zwracałem uwagi. A powtegmat, który odwrązawia ojców pustyni, odwrązawia no, mnichów bez skazy żyjących na pustyni egipskiej, ale na powtegmat w sposób niezwykle mocny ukazuje podmiotowe traktowanie bliźnich czy braci z absolutnym respektem dla wolności i dla konsekwencji, które też ta wolność może przynieść. Mianowicie ten apoftegmat brzmi następująco. Kiedyś Paizios bił się ze swym bratem w obecności Abba Poimena, aż sobie pokrwawili głowy. Starzec jednak nic zupełnie na to nie powiedział. Przyszedł Abba Anub, a widząc, co się dzieje, wyrzucał Abba Poimenowi: dlaczego pozwoliłeś im bić się i nic im nie mówiłeś? Odrzekł Abba Poimen: są braćmi, pogodzą się. Abba Anub na to: jak to? Widzisz coś takiego i mówisz tylko, że się pogodzą? Odpowiedział Abba Poimen: wytłumacz sobie, że mnie tu z nimi w ogóle nie było. Krewcy ci, bracia. Można by powiedzieć, że bez mocnej modlitwy, bez mocnych pięści, może mocnych barków, to nie podchodź. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale to właśnie ze świadomości i doświadczenia wolności wypływa takie podejście. Abba Pojmen nie jest tutaj obojętny. On tylko daje braciom przestrzeń do tego i dojrzale sami ich traktując, pozwala im na to, żeby oni sami przekonali się, do czego prowadzi takie działanie. Czy to ostatecznie zaowocuje tym przekonaniem, że bracia się pogodzą? No, ufajmy, że tak. Abba Pojmen ich zna, więc niech tak będzie, że z tego konfliktu wyjdzie coś dobrego, coś na kształt, jak to się mówi, błogosławionej winy. Ten drugi Abba, no jest tak, jak zauważyliście, tak zaniepokojony, oburzony. To jest ten, który prawdopodobnie by interweniował, taki może trochę rodzic, odciągałby tych braci. Ludzi przecież dojrzałych, no gdzieś zaprawionych też w tym życiu pustynnym. No ale to jest ten, który by tam zaraz mówił, jak panowie powinniście się zachowywać. Tak? A to właśnie on może powinien to sobie jakoś przepracować. Więc Abba Pojmen aż do tego stopnia daje wolność, daje pozwala im no, żyć po swojemu, że potrafi powiedzieć: wyobraź sobie, że mnie tu nie było. Można tutaj też przywołać taką starorzymską zasadę, która jest bardzo też wartościową i fajną zasadą. Niektórzy mówią, że na tej zasadzie jest ufundowana cała cywilizacja zachodnia, przynajmniej jakiś duży obszar tej cywilizacji, gdzieś to trochę ta zasada powoli znika. Mianowicie chcącemu nie dzieje się krzywda. Skoro bracia chcieli rozwiązać konflikt w taki sposób, okej, mają to pozwolone. Pewnie gdzieś w takim podejściu granice trzeba ustawiać, ale to już jest kwestia roztropności i tego, jak w konkretnych sytuacjach będziemy się do tego odnosić. No ale właśnie, na czym polega to podmiotowe traktowanie człowieka? Jeżeli ty masz respekt dla swojej wolności i szanujesz swoją wolność wewnętrzną, to dajesz przestrzeń też innym do tego, żeby żyli w sposób wolny. Możesz ich traktować podmiotowo. Nie używasz ich do niczego. Nie manipulujesz nimi. Nie wkładasz w nich jakiejś zazdrości, jakichś oczekiwań. Pozwalasz im po prostu autonomicznie być, pozwalasz im być, iść ich drogą tak, jak ona im się jawi. Ze swoimi wartościami, ze swoimi pasjami, ze swoimi pragnieniami, a jednocześnie troszczysz się też o swoje granice, o to, żeby twoja wolność i to, żeby tobie się też krzywda w tej relacji nie działa. Właściwie można to spuentować takim wyrażeniem, że nie stosujemy w życiu, w relacjach naszych pewnej presji pozaargumentacyjnej. To brzmi tak może trochę w sposób dziwny, ale to w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby umieć, i medytacja nam w tym pomaga, chociaż jesteśmy świadomi naszych ograniczeń, naszych warunkowań, tych naszych wewnętrznych różnych kajdan i łańcuchów, żeby pomimo tego przejrzeć przez te rzeczy i zobaczyć absolutnie dobro drugiego człowieka. I z tego punktu te relacje pielęgnować. Że jeżeli świadczymy dobro drugiemu człowiekowi, to właśnie bez tych wszystkich dodatków, nie? Żeby to było w sposób czysty, bez manipulowania, bez jakiegoś kręcenia, bez jakiegoś oszukiwania, bez używania drugiego człowieka, bez urzeczawiania go, bez manipulowania, bez wkładania do tego jakiejś zazdrości czy załatwiania jakichś swoich spraw. Żeby widzieć przez to wszystko czyste dobro tego człowieka. Nie czynić go na swój obraz, tylko pomóc mu, żeby dorastał do obrazu Bożego, i tego, co też dobre w nim. Jeszcze jeden apoftegmat, który pokaże wam, jak Abba Pojmen no, był człowiekiem, który kochał wolność, w którym właściwie Abba Pojmen rezygnuje wręcz z tego, co w pewnym sensie z czego mógłby właściwie skorzystać. Otóż pewien brat pytał Abba Pojmena: mieszkają ze mną bracia, czy każesz mi być ich przełożonym? Starzec młodszy: nie, ale ty pierwszy czyń to, co należy, a oni, jeżeli dążą do życia wiecznego, niech sami o siebie się troszczą. Brat jednak nalegał. Ale ojcze, oni sami chcą, żebym nimi rządził. Starzec odpowiedział, nie. Bądź dla nich przykładem, a nie prawodawcą. No, to jest wysokiej oczywiście klasy poprzeczka postawiona. Można trochę przywołać tutaj, bo to się doskonale wpasuje to, co powiedziałem na wprowadzeniu wczoraj. Święty Franciszek z Asyżu, który mówił do braci, głoście Ewangelię, a kiedy jest to konieczne, także słowem. No absolutnie jest to zachęta do tego, żeby świadczyć to dobro swoim czystym przykładem. Bez presji tego, że będziesz wymagał od braci jakiegoś funkcjonowania dobrego, nawet wykorzystując funkcję przełożonego. Żeby on sam z siebie robił to, co dobre, to, co wartościowe. Dobro, które realizujemy, ma innych pociągać samym swoim dobrem, a nie właśnie tymi różnymi zanieczyszczonymi rzeczami, że będziemy manipulować, stosować siłę, używać innych ludzi. Nie, z respektem. A jeśli ktoś tego nie rozumie, jeżeli ktoś tego nie akceptuje, nie rozumie naszej wolności, nie szanuje naszej wolności, podczas gdy my tę wolność innym dajemy, no to czasami są takie sytuacje, że trzeba powiedzieć, no, krzyż na drogę, szczęść Boże, życzymy wszystkim wszystkiego dobrego. No, tak się też niestety dzieje. Naszym argumentem jest dobro, to, że jesteśmy w relacji do Boga, z tego punktu chcemy żyć, czystego, jasnego, to jest nasz jasny, czysty kierunek. I jeśli nawet w tym nie domagamy, to jak powiedziałem, to nie jest problem. Najważniejsze, że ta jedność możemy pielęgnować i z tej jedności możemy żyć. Ona ma jeszcze w wymiarze, jak powiedziałem, medytacji taką wartość leczniczą. Te kajdany, o których mówi Szarbel, one będą tam pękać. Te łańcuchy będą powoli się rozwiązywać. I z tej relacji też z Bogiem oczywiście płynie to doświadczenie tej najgłębszej wolności, której gwarantem jest tylko Bóg, choćby nas wszyscy opuścili na świecie. I siły, i pewnej jakości w życiu. A jeżeli w tym nie domagamy, słuchajcie, to będzie tak, jak to będzie trochę tak, jak jak jesteśmy niepoprawnymi optymistami, no po prostu. Będziemy chcieli widzieć dobro, nawet jeżeli nam to nie wyjdzie. Zacząłem od takiego obrazu tutaj z dworcami, więc tak zakończę trochę tę konferencję w takiej poetyce dworcowej. Bardzo mi się ta historia spodobała, króciutka. Może znacie ten dowcip, jak człowiek zziajany wybiega na peron, na dworcu kolejowym, rzuca te swoje torby, bo właśnie odjechał mu pociąg. I mówi sam do siebie, a co tam, lepiej późno niż wcale. Więc lepiej późno niż wcale, słuchajcie, doświadczać wolności wewnętrznej, lepiej późno niż wcale pielęgnować w sobie te zasady żyj i daj żyć innym, lepiej późno niż wcale pielęgnować zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda i wzrastać w tej praktyce w jedności z tym, co piękne w nas, a czego gwarantem jest Bóg, jest niestworzony. W tym jest nasza tożsamość i ostateczna godność. Czyli drugim i prawdziwym moim ja jest Panem. To dziękuję.
Dziękuję.